Wracamy do źródeł. Wita się z Państwem Jan Gromnicki i
Franciszek Żyła.
I wracamy do źródeł polskich rzek. Jesteśmy teraz w Bieszczadach, a konkretnie znajdujemy się w dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych. Jest z nami pan dyrektor dr Ryszard Prędki. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie radiosłuchaczy.
Weszliśmy na antenę z chwilowym opóźnieniem. Pan dyrektor miał okazję obserwować, jak radio na żywo się rozkłada, jak działa i z jakimi zmierza się problemami. Jak pan to wszystko ocenia?
No, mogę powiedzieć, że panowie się rozłożyli i już nadają. Chwilę to trwało, ale działamy. Nawet z Bieszczad.
Nawet z Bieszczad. Wspomnieliśmy przed chwilą o zasięgu. Mówił pan o problemach z zasięgiem tutaj i że zasięg z Ukrainy jest na tych terenach mocniejszy.
Tak, to się wiąże z pewnymi przepisami, które są na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Tutaj te nasi operatorzy nie przesyłają mocnego sygnału, natomiast pokrycie siecią ukraińską jest dobre, szczególnie właśnie w Dolinie Górnego Sanu. Także jeśli Państwo się wybierają w Dolinę Sanu, to należy zwrócić uwagę też na roaming.
To bardzo ważna informacja, gdyż my właśnie tam się z Frankiem wybieramy, gdyż wybieramy się do źródeł największych polskich rzek i San jest jednym z tych źródeł. Czy da się od strony polskiej dojść do źródeł Sanu?
Do źródeł Sanu da się dojść. Jest tam poprowadzona ścieżka przyrodnicza, ścieżka edukacyjna Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ścieżka dochodzi do takiego symbolicznego obelisku, który znajduje się na samej granicy, który został postawiony przez Ukraińców. Właściwie do końca nie wiadomo, gdzie jest to źródło Sanu, gdyż to jest cała duża strefa źródliskowa, kilkaset hektarów. To jest bardzo długa dyskusja, są też publikacje naukowe na ten temat, co uważamy za źródło, czy to, które na przykład daje wodę przez cały rok, czy to, które jest najwyżej położone właśnie w tej strefie źródliskowej. Ale nie chodzi może o to, gdzie to źródło dokładnie jest, ale chodzi właśnie o tą strefę, która jest bardzo ciekawa, bo to są tereny ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego, czyli najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce. Jeśli wędrujemy do samych źródeł, to też odkrywamy pewne pozostałości po kulturze, historii materialnej naszego regionu. Oczywiście należy wspomnieć, że po drugiej stronie już granicy znajduje się miejscowość Sianki, która była przed wojną kurortem. Do tych Sianek przyjeżdżali kuracjusze, przyjeżdżali turyści, natomiast po polskiej stronie pozostały tylko fragmenty, pozostałości. To są ślady po dawnych na przykład drzewach owocowych, to są ślady po kaplicy hrabiny Stroińskich, po dworze, który znajduje się po lewej stronie Doliny Sanu.
A co się stało z tymi wszystkimi rzeczami, o których pan wspomniał?
Co się stało? No przede wszystkim powstała granica. Przed wojną cały ten teren znajdował się po stronie polskiej. Sianki były miejscowością polską. Została rozcięta ta miejscowość granicą państwową. Później przez bardzo długi okres czasu, w czasach PRL-u, ten obszar był niedostępny i dopiero po przyjściu leśników oni zaczęli gospodarzyć na tym terenie. Również później po utworzeniu parku, park od początku lat 90. włada tym terenem. Dlatego my staramy się również zabezpieczać te ślady kultury, historii tego terenu. Wiadomo, że również w niżej położonych miejscowościach nad Sanem, czyli takich miejscowościach jak Beniowa, Bukowiec, tam miały miejsca wysiedlenia ludności, która tam mieszkała, ludności głównie bójkowskiej, ale byli tam też oczywiście i Polacy, była również ludność narodowości żydowskiej. Także teren opustoszał po tej II wojnie światowej i właściwie my możemy teraz tylko w tym momencie chronić te pozostałości, upubliczniać je w jakiś sposób, czyli są te dawne cmentarze, które się kosi, odkrzacza, pielęgnuje się stare drzewa i również udostępnia się dla turystów, bo celem, jednym z celów parku jest udostępnianie turystyczne. Ostatnio powstały między innymi interesujące audiobooki, które prowadzą właśnie po ścieżkach przez te dawne tereny nieistniejących wsi.
Wspomniał pan o turystach. Jadąc tutaj wczoraj, gdyż wczoraj dojechaliśmy do Bieszczad, do Cisnej, a nocowaliśmy w Smerkach.
W Smereku.
W Smereku, przepraszam. Bardzo dźwięczna miejscowość i bardzo, bardzo miła i urokliwa. Zobaczyliśmy turystów, mieliśmy pewnego rodzaju porównanie, gdyż jechaliśmy całym południem Polski. Od Wisły przez Zakopane, aż tutaj, cały czas południem i górami, można by powiedzieć. I zwróciliśmy uwagę, że turyści tutaj różnią się jednak od tych turystów, których można w większości zobaczyć w Wiśle czy Zakopanem. Tutaj nie ma takiego, że tak powiem, festynu, tylko ludzie ewidentnie przychodzą chodzić po górach. Są odpowiednio ubrani, wstają rano w miejscu, gdzie byliśmy dzisiaj. Śniadanie było od rana, od wczesnych godzin, więc widać, że jest to profil pod takiego turystę aktywnego. Czy też ma pan takie wrażenie?
Bardzo się cieszę, że ma pan taką opinię o naszych turystach. Oczywiście turyści zdarzają się różni. Chcielibyśmy, żeby ci turyści właśnie plecakowi, którzy wiedzą, po co przyjechali w Bieszczady, żeby u nas dominowali. No w tej chwili jest taka sytuacja, że przyjechało na przykład w lipcu do nas 170 tysięcy osób, więc różne osoby się zdarzają. Góry są dość dostępne. Nie ma tutaj bardzo dużych przewyższeń. My wychodzimy z około 700 metrów nad poziom morza na 1300 metrów nad poziom morza. Te szlaki są dość krótkie. My staramy się informować w ten sposób, że na naszej stronie internetowej czy na naszym profilu społecznościowym są zamieszczane informacje, które pomagają turystom w zwiedzaniu parku. Ostatnio promujemy miejsca, które są mniej uczęszczane, a również bardzo ciekawe, bardzo interesujące pod względem przyrodniczym, pod względem kulturowym. Nie wszyscy muszą wchodzić na tarnice, zresztą to nie jest teraz pożądane, gdyż jednak tam jest tłok. Szczególnie właśnie na szlaku, który prowadzi z Wołosatego na Tarnicę. Ale już jeśli pojedziemy na przykład do Suchych Rzek, wejdziemy na Przełęcz Orłowicza, czy pojedziemy właśnie w Dolinę Sanu i będziemy wędrować szlakiem z Dźwieniacza do Tarnawy Niżnej, czy odwrotnie, to na pewno zaznamy ciszy, zaznamy spokoju i będzie to ta turystyka, która tutaj jest nazywana turystyką kontemplacyjną, czyli wędrowanie w ciszy i spokoju po wyznaczonych przez park szlakach.
Jakie wyzwania stoją przed dyrektorem parku?
Przed dyrektorem parku stoi jedno podstawowe zadanie. Przede wszystkim zachować przyrodę w takim stanie, w jakim ona jest, czyli żeby to oddziaływanie turystyki czy innych zewnętrznych czynników nie wpływało na stan zachowania przyrody. Parki narodowe się po to tworzy, żeby głównie chronić przyrodę. Oczywiście dwa cele są dodatkowe, czyli jest to edukacja przyrodnicza, czyli mówienie o tym, jak należy chronić, mówienie o tym, co jest cenne pod względem przyrodniczym. I kolejny cel to jest właśnie udostępnianie turystyczne. Mamy za zadanie również ten cel realizować, ale tu się go realizuje w ten sposób, że dość duża powierzchnia parku umożliwia ochronę zachowawczą na przykład dużych zwierząt. Tereny są takie, że mamy wyznaczone obszary, gdzie nie ma ingerencji człowieka. Prowadzone są tam tylko badania naukowe, prowadzony jest monitoring przyrodniczy, obserwacja. Mówiąc wprost, chodzi o to, żeby zwierzyna Puszczy Karpackiej mogła nieniepokojona przebywać w dużych kompleksach leśnych. Mamy kompleks na przykład Doliny Moczarnego, kompleks Doliny Potoku Halicz. Tam są i gawry, tam są i watahy wilków i one się trzymają tych miejsc, przebywają w terenie niezmienionym i nie są niepokojone. To jest związane właśnie z tym systemem udostępniania. Mamy dość dużo szlaków, ale one prowadzą po starych, utartych ścieżkach i duże kompleksy umożliwiają ochronę dużych ssaków, dużych drapieżników i dużych przestrzeni Puszczy Karpackiej.
Czy tym się zajmuje właśnie Straż Ochrony Parku?
Straż się zajmuje przede wszystkim tym, czyli sprawia, że oddziaływanie turystów na zasoby przyrodnicze jest minimalizowane. Oczywiście tych strażników jest za mało. Przy 170 tysiącach wejść na szlaki 7 strażników to jest zdecydowanie za mało. My się wspomagamy również służbą parku, czyli to są osoby, które zajmują się normalnie gospodarowaniem w lesie, czy ochroną lasu, tak? Czyli to jest służba leśna, bo park taką też posiada. Czyli tych ludzi bezpośrednio w terenie jest około 20 kilku. Również do służby parku należą pracownicy zajmujący się i badaniami naukowymi, i również zajmujący się edukacją przyrodniczą. Także wędrowanie służby parku po szlaku jest też istotne. Następuje wtedy ta bezpośrednia, następuje bezpośrednie oddziaływanie wobec turystów i przekazywanie zasad, jakie obowiązują. Przekazanie zasad jest bardzo istotne.
Nie mogłem nie zauważyć, że po dyrektor jest jeszcze przedrostek doktor przed pana nazwiskiem na tabliczce przy drzwiach. Czego doktorem jest dyrektor parku lasu?
Ja akurat jestem absolwentem regionalnego z geografii fizycznej, konkretnie z gleboznawstwa, czyli moją taką dziedziną jest przyroda nieożywiona, czyli generalnie coś na styku geologii, geomorfologii, ale przede wszystkim gleboznawstwa, czyli wierzchniej warstwy powierzchni Ziemi, która jest bardzo istotna dla funkcjonowania całych ekosystemów. Tam się kumuluje oddziaływanie wielu czynników biotycznych, abiotycznych.
Czyli jest pan doktorem ziemi.
Można powiedzieć, że od ziemi. Zresztą moja pierwsza praca tutaj w parku, bo ja oczywiście dyrektorem jestem od niedawna, natomiast pracuję w parku od 27 lat, to było wykonanie całej mapy glebowej dla obszaru prawie 30 tysięcy hektarów. Oczywiście byłem elementem zespołu, bo większa liczba osób nad tą mapą pracowała. Należy wspomnieć, że na początku lat 90. Bieszczady pod względem poznania naukowego jeszcze nie były takie bogate. Stąd też właśnie trzeba było wykonać i dobre mapy leśne, i dobre mapy glebowe, i inne mapy hydrologiczne. Na przykład hydrologia jest też bardzo ważna, czyli woda w ekosystemach górskich w tej chwili bardzo ważny problem. My też chronimy wodę na przykład w torfowiskach zakumulowaną, zgromadzoną. Także to są bardzo ważne, przyroda abiotyczna jest bardzo ważna, bo ona decyduje później o życiu zwierząt, roślin.
Czy wody ubywa?
To jest dobre pytanie. Są różne regiony w Polsce, tak? Mamy na przykład na Nizinie Kujawskiej problem nawet już ze stepowieniem. W górach wody jest dużo, gdyż tutaj ilość opadów atmosferycznych jest duża. 1200-1300 mm w tych strefach grzbietowych, czyli można powiedzieć, że ponad dwa razy więcej niż dla naszego kraju. Teraz chodzi o to, żeby ta woda była zmagazynowana w zasobach leśnych. I właśnie to, że nie ma tutaj za dużo tras zrywkowych, nie ma rozcięć erozyjnych, ta woda jest gromadzona. My nawet mieliśmy taki specjalny program rekultywacji dawnych terenów, które zostały zmeliorowane jeszcze przed powstaniem parku, i na przykład rowy melioracyjne, które były tutaj wykonane, wcześniej zostały zasypane po to, żeby poprawić retencję w górach, żeby woda była zgromadzona w ekosystemie, dlatego że woda oczywiście to życie, woda to środowisko życia roślin i zwierząt. Stąd też takie działania były właśnie w Dolinie San również czynione.
Z tego się dowiedziałem też podczas tegorocznych podróży, że pogłębianie rowu prowadzi do wysuszania terenu.
Zdecydowanie to prawda.
Czy widział pan kiedyś niedźwiedzia?
Powiem szczerze, to jest zabawna historia, dlatego że ja bezpośrednio niedźwiedzia nie widziałem, chociaż go słyszałem. Jak robiliśmy właśnie mapę gleb w Dolinie Moczarnego, wiedziałem, że była niedźwiedzica z młodymi, która się tam przemieszcza i trochę nas ofuczała, jak to się mówi popularnie. No myśmy z łopatami poszli jednak w drugą stronę, także bezpośrednio nie dążyliśmy do tego spotkania. Ale to jest znamienne właśnie w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Narodowym, że jest też taka specjalna polityka prowadzona wobec tych ssaków. Otóż my mamy około 20 deszczochronów na szlakach i nie gromadzone są tam odpadki stałe, bo niedźwiedź, jak wiadomo, korzysta z tych odpadków stałych, może korzystać, czy jak to się mówi, naukowo, może się synantropizować dzięki temu. Wiadomo, że on szuka jak najłatwiejszego pożywienia i odpadki są takim prostym dla niego sposobem pożywiania się. Przez to, że tego nie ma, jest taka polityka właśnie sprzątania odpadków w parku i też segregacji odpadków przy punktach kasowych, nie dochodzi do takich interakcji na szlakach turystycznych, że bardzo często jest niedźwiedź widywany, czy niedźwiedź próbuje ściągnąć plecak turyście z pleców.
I może całe szczęście. O tym wszystkim mówił dr Ryszard Prędki, dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za miłe spotkanie. Pozdrawiam Państwa.